Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie radia SBS, niezwykłego gościa, prosto z Polski. Czy może Pan nam zdradzić z jakiego miasta, czy z Rudy Śląskiej, czy z jakiegoś innego miasta?
Dzień dobry, no obecnie akurat w Białymstoku jestem.
W Białymstoku.
Więc tak, często w podróży po całej Polsce, tak, w ramach też obowiązków różnych, więc ciężko zapaść mnie w jednym miejscu, ale na co dzień Wrocław.
Rozmawiam z Markiem Plawgo. Polski lekkoatleta, płotkarz, sprinter i od 2024 roku prezes Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak? Coś źle powiedziałam?
Dzień dobry, ale dzisiaj będziemy chyba... Nie, bardzo dobrze. Natomiast dzisiaj chyba istotniejsza będzie inna moja funkcja. To znaczy, że jestem wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki odpowiadającym za komunikację i będę dzisiaj pewnie o naszych takich lekkoatletach, tych najważniejszych czołówki krajowej.
Tak jest, bo przecież, panie Marku, spotkaliśmy się tutaj właśnie ze względu na Mistrzostwa Świata Lekkoatletyczne w Tokio. Proszę nam powiedzieć, ale może, nie wiem, myślę, że może zaczniemy najpierw od pana kariery sportowej, żeby pan powiedział parę słów, zanim przejdziemy do Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce. Co pan myśli? Może być?
No możemy, ale krótko.
Ale krótko.
Chciałbym dobierać sceny tym naszym najważniejszym aktorom. Tak.
Tak jest. Jest pan dwukrotnym olimpijczykiem i wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata oraz Europy. Który właściwie z tych momentów był dla pana najważniejszy w pana karierze? Jakby coś się zmieniło po tym?
To tak, zdecydowanie w sporcie, co to dopiero poczułem, wygrywając, albo raczej zdobywając brązowy medal Mistrzostw Świata, czyli to najważniejsze są te sukcesy na globalnej scenie. Nie te kontynentalne, nie te gdzieś tam małe, aczkolwiek każdy z nich po drodze miał jakąś wartość, bo on mnie też umacniał w tym, żeby w tym sporcie zostać. No zanim się zostaje mistrzem świata, trzeba kilka kroków gdzieś tam po drodze przejść. Ostatecznie tym mistrzem świata nie zostałem, zdobyłem medal brązowy, po drodze będąc mistrzem Europy, ale po drodze jeszcze tak zostawałem na przykład mistrzem województwa czy mistrzem Polski. To każdy z tych medali był o tyle istotny, że on dla człowieka w młodym wieku, można powiedzieć, potwierdzał, że ja jestem na dobrej ścieżce i robię to, co chcę robić i to, co przynosi mi jakieś odpowiednie rezultaty, bo pewnie trudno byłoby zostać medalistą mistrzostw świata, gdybym po drodze nie miał żadnych potwierdzeń. Przecież młody człowiek ma mnóstwo decyzji do podjęcia w życiu o tym, czy musi iść do pracy, jaką uczelnię wybierze, czy to, co robi, jest tym, do czego się na dobrą sprawę nadaje, więc można powiedzieć, że każdy ten medal miał jedną wagę. I medal mistrzostw świata, i medal mistrzostw wojewódzkich, bo to one sprawiały, że na tej drodze pozostawałem i szukałem kolejnych celów.
A co według pana jest dziś największym wyzwaniem dla polskiej lekkoatletyki? Szkolenie, czy może utrzymanie zainteresowania młodzieży sportem? Co mógłby pan powiedzieć dla tych młodych ludzi?
Jest tam dużo, dużo rzeczy. Obecnie największym wyzwaniem to jest, żebyśmy przeszli suchą stopą taki okres transformacji takiej wiekowej, bo trochę w Polsce przespaliśmy taki moment, w którym my się cieszyliśmy z sukcesów Pawła Fajtka, Mity Wodarczyk, Wojtka Nowickiego, wcześniej Tomka Majewskiego, czy Piotra Malachowskiego. Wydawało nam się, że to będzie na zawsze i oni nas będą cieszyć, natomiast to są już zawodnicy, albo którzy karierę skończyli, albo są właściwie już u schyłku i już ze względu na to, że świat idzie do przodu, weszło nowe pokolenie, no to już tych medali tak nie przynoszą, a jak przynoszą, to rzeczywiście one są już bardzo mocno wywalczone i nie zawsze już złote. I oglądając tych mistrzów, trochę w Polsce przespaliśmy kolejne pokolenie. One się pojawiły, ale dopiero teraz. Mhm. Natomiast jeszcze to są zbyt młodzi zawodnicy, żeby zdobywać medale, a ci starzy już są zbyt wiekowo zaawansowani, żeby też coś tam do tego worka medalowego dołożyć. Mamy rzeczywiście jeden z trudniejszych okresów i istnieje takie ryzyko, że to będzie jeden ze słabszych występów w historii Mistrzostw Świata reprezentacji Polski.
Tak, teraz w tych mistrzostwach? Myśli
tak
pan?
Jest, tak, w tych mistrzostwach.
No bo
tak,
właśnie tutaj wyczytałam, że...
4 lata temu na igrzyskach. Mhm.
Właśnie dzisiaj, czwartek, to jest 6 dzień rywalizacji, prawda, w Tokio. No i podobno, tak przynajmniej jest napisane, na Stadionie Olimpijskim wystąpi 7 reprezentantów Polski.
Tak, mamy 7 dzisiaj. Mhm. Natomiast oczywiście to nie są jeszcze wszystkie szanse medalowe, bo mistrzostwa trwają 9 dni. Jeszcze mamy kilka takich małych szans. Dzisiaj chyba największa, bo Natalia Bukowiecka,
no
wcześniej znana jako Kaczmarek, wraca do formy. półfinale wygrała swoją serię i osiągnęła najlepszy wynik w sezonie, próbuje też wrócić po raz kolejny z medalem Mistrzostw Świata i to jest taka właściwie nasza największa szansa. Ale wcześniejsze przespaliśmy, albo inaczej, no nie udało nam się przekuć w medale. Paweł Fajdek ostatecznie ukończył.
No właśnie, pan liczył bardzo na niego, prawda? Bo to w końcu jest
oczywiście
mistrz.
To wielokrotny mistrz, tak. On właściwie mógł całą reprezentację wszystkimi swoimi medalami Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich i Europy obdzielić i każdy by z czymś wrócił. Była jeszcze oczywiście szansa taka drobna, oczywiście nie mówiliśmy o tym głośno, ale Anita Wodarczyk zawsze stając na docelowej imprezie przewozi najwyższą formę, tak też było, ale to było też za mało na rywalki. Sztafeta 4x400 metrów mix, brakło 0,02 sekundy do tego, żeby wrócić z medalem. Ostatecznie pierwsze miejsce za podium, czyli miejsce czwarte. Było tam paru takich pechowców, no ale mamy jeszcze szansę. Dzisiaj będzie finał w wykonaniu Dawida Wegnera
w oszczepie. Tak, oszczepnik,
dzisiaj,
tak?
Dzisiaj będzie finał Natalii Bukowieckiej, więc to są takie starty, które na pewno będą zwracały na siebie swoją uwagę i liczymy na to, że coś tam się uda. Ale rzeczywiście jest ryzyko, bo poprzednim Mistrzostwa Świata zawsze mieliśmy więcej niż jeden, no kilka medali, nawet 8 w Berlinie w 2009 roku, więc no tutaj troszeczkę mamy taką zadyszkę, ale się nie martwię, bo nasza młodzież w ciągu ostatnich 3 lat zdobyła 30 medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w kategoriach młodzieżowych.
I no proszę, to będziemy czyli w takim razie rośnie młodzież, prawda? Rośnie młodzież i jest nadzieja.
Rośnie młodzież, tak. Ale ona na dzisiaj nie jest jeszcze gotowa na to, żeby na globalnej scenie z najlepszymi na świecie rywalizować o medale. Natomiast my sobie ich pilnujemy, my już teraz staramy się zapewnić optymalne warunki, żeby nas cieszyli, tak jak wcześniej Majewski, Małochowski, Lisek, czy cała seria Kawalkada, właściwie takie no mocna drużyna poprzedniej dekady. I tutaj to jest nasze wyzwanie. Wracając do pytania, to jest tak, oczywiście zainteresowanie lekką atletyką, one się robi samo, gdy są medale. I tutaj nie ma tutaj
tak, jak jest sukces, to wtedy jest zainteresowanie, tak. Prawda? To normalne.
Tak, mamy też meeting, jeden z najlepszych meetingów na świecie, Diamentowej Ligi na Śląsku, w Chowowie. Tam jest rocznie odbywane. Tam przychodzi po 40 tysięcy ludzi oglądać naszych lekkoatletów i też najlepszych na świecie, więc to zainteresowanie lekką atletyką jest. Tylko my teraz jako związek w tych strukturach musimy sprawić, żeby po prostu te warunki przygotowań były jak najlepsze, żeby ci zawodnicy zaczęli dowozić i ci młodzi tą drogę przeszli bez przeszkód do tego, żebyśmy za chwilę cieszyli się i uczyli się nowych nazwisk, bo jest tam dużo, a jak mówimy tutaj już i łączymy się z Australią, no to pewnie będzie wiele takich nazwisk, z którymi zagraniczni komentatorzy będą sobie łamali języki.
No tak, zdecydowanie jest sporo nazwisk, które można sobie połamać języki, a poza tym niedawno, właśnie parę dni temu, właściwie minęło 25 lat od tej sławnej olimpiady, która była w Sydney w 2000 roku, wszyscy o tym mówią. Gdzie pan był wtedy? Jeszcze się nie urodził?
Ja marzyłem, ja już miałem 19 lat wtedy. I no muszę przyznać szczerze, że o mały głos bym się w Sydney w składzie znalazł, ale brakło mi tam niewiele czasu, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Natomiast ja będąc ostatnim rokiem juniora, miałem taki też wybór, czy walczymy o igrzyska w Sydney, na których jako młoko z mlekiem pod nosem niewiele zdziałam, czy walczymy o tytuł Mistrza Świata Juniorów, które to Mistrzostwa Świata odbywały się miesiąc po igrzyskach w Sydney. Baliśmy się z tym też, że jak zaatakujemy te igrzyska olimpijskie, no rzeczywiście miały być jakimś marzeniem, to stracimy, bo nie można dwóch srok za ogon łapać i stracimy możliwość walki o medal i tytuł Mistrza Świata Juniorów, który był w mojej perspektywie rozwoju zawodnika był ważniejszy. On też trochę ułożył karierę, stabilizował mnie też, nazwisko się zaczęło pojawiać wśród sponsorów, podpisałem też duży kontrakt z firmą Adidas, to mi bardzo pomogło.
Na pewno.
Odpuściliśmy te igrzyska w Sydney, licząc na to, że ta kariera będzie udana i jeszcze nie jedne igrzyska przed nami. Rzeczywiście wystartowałem na igrzyskach i w Atenach, i na igrzyskach w Pekinie. Jednak tam już bez sukcesów, byłem dwa razy na szóstym miejscu, tak skończyłem igrzyska, a Sydney żałuję. Sydney natomiast pierwszy raz odwiedziłem dwa lata temu na Sylwestra i wspaniale wspominam to miejsce, naprawdę cudowne, można się zakochać, aczkolwiek do biegania jest to pofałdowany teren, dosyć taki trudny.
A tak, tak. Proszę sobie wyobrazić, że
się okrutnie.
Parę tygodni temu mieliśmy maraton w Sydney, który właśnie prowadzi przez wszystkie główne ulice. Odwiedziła nasze studio taka pani maratonka, która zakończyła ten bieg, ale też właśnie narzekała dokładnie na to, że te górki ją wykańczały, że góra, dół.
To nie jest maraton oczywiście o walki, o rekordy życiowe, ale to jest maraton.
Nie, to tylko, no oczywiście jest to bardziej.
Wielu biegaczy na całym świecie, tak.
Tak, po prostu na tej zasadzie, że sam udział w tym to już jest ogromnym wyróżnieniem i satysfakcją dla zawodnika. Jeżeli chodzi o sport właśnie, co sport w ogóle dał panu w życiu też prywatnym? Co może pan powiedzieć, jeżeli chodzi o sport, jak sport jest właściwie potrzebny, żeby też mieć sukces w innych dziedzinach?
Sport, tak, to jest doskonała lekcja i to jest bardzo fajne pytanie, bo wszyscy myślą o tym, że sport właściwie daje trening, przygotowuje nas fizycznie, natomiast zwłaszcza w młodym wieku, gdy uprawiałem ten sport właściwie od dzieciaka i w tych wszystkich kategoriach dziecięcych, później młodzieżowych, juniorskich, walczyłem i wykuwałem swój charakter. To mogę powiedzieć, że sport mnie ukształtował. To przede wszystkim jest życie w jakimś takim środowisku ludzi, którzy mają piękną pasję, więc mnóstwo znajomości, mnóstwo takich cech się też wykształca związanych z nawiązywaniem kontaktów, z budowaniem relacji. A później, jeżeli chodzi o trening, ten indywidualny trening, to jest też doskonała kuźnia do tego, żeby walczyć z własnymi słabościami. To znaczy, ja też zauważam u siebie pewną taką rzecz, pracuję z ludźmi, którzy na przykład nie wychowali się w sporcie, jak boją się dużych wyzwań, w sensie unikają ich, próbują małymi rzeczkami. Sportowiec będzie tych wyzwań szukał i zawsze będzie patrzył na te najambitniejsze cele, będzie próbował sobie je jakoś podzielić na mniejsze etapy, będzie próbował sobie je realizować i to planowanie, realizacja, odważne wyzwania, to jest też jedna z cech takich, która definiuje sportowców. I jeszcze taka chyba najważniejsza, no bo jak się ma odważne cele, no to a często jest tak, że ponosimy więcej porażek niż zwycięstw, bo jednak łatwiej się wtedy jest pomylić, łatwiej wtedy jest zrobić jakiś błąd, łatwiej podjąć złą decyzję. Ktoś, kto jest w sporcie, też do tego jest przyzwyczajony, wie, że ta porażka
jest... Że porażka jest jakby, jest to naturalny proces, prawda? Że to nie jest, że właściwie jest. Często jest tak, że często może nas jakby budować w jakiś tam sposób i nasz charakter, prawda?
Dokładnie tak. I oczywiście to nie jest tak, że to nie boli, bo to boli chyba jednakowo, natomiast nie podłamuje, to znaczy sportowiec zostanie kolokwialnie mówiąc po dupie, ale on się otrzepie i mówi dobrze, to się nie udało, próbujemy coś innego, no bo taki jest trening, tak to wyglądało w sporcie. W sporcie też, no żeby zdobyć jeden medal, no trzeba było kilka razy przegrać. Oczywiście jest domena największych mistrzów, takich tytanów w sporcie, że właściwie tylko wygrywają, ale jak spojrzymy sobie troszeczkę niżej na te niższe stopnie podium, drugie, trzecie, albo na przykład na finalistów, to są zawodnicy, którzy też walczą, poświęcają bardzo dużo i częściej przegrywają po to, żeby stanąć raz i wygrać. I rzeczywiście ta porażka jest wpisana w drogę sportową, drogę życia i jest łatwiej przyjmowana i łatwiej przerabiana na takie wnioski. No bo mamy takie wyświechtane powiedzenie, jak sportowiec schodzi pokonany, to mówi, że musi wyciągnąć wnioski.
No tak.
I to jest chyba najlepsza nauka, bo właściwie to nie jest żadna taka klisza, to jest prawda, że te porażki uczą nas więcej. To znaczy wiemy, co zrobiliśmy źle i od razu modyfikujemy, poprawiamy. Bo ze zwycięstwa rzadko kiedy wyciągamy lekcje. Zwycięstwo jest przyjemne, zwycięstwo jest słodkie i rzeczywiście daje mnóstwo satysfakcji. Natomiast to nie jest lekcja, bo czasami jest tak, że wygrywamy i nie wiemy nawet, jak to się stało. Nie potrafimy tutaj czegoś poprawić, zmienić, no bo co mamy poprawiać i zmieniać, jeżeli wszystko zagrało. I to jest też tak, jeżeli chodzi o rozwój. Trochę ślepy zaułek, ale jakże przyjemny. I o to właściwie o ten moment takiego prymatu rzeczywiście walczymy i trenujemy.
A powiedział pan o trzepie, że się sportowiec otrzepie. Czy jest nadzieja, że ci nasi sportowcy, którzy są teraz na mistrzostwach świata, prawda, w lekkoatletyce, czy jeszcze mają szansę, żeby się właśnie otrzepać i żeby jeszcze trochę tych medali złapać? Jak pan myśli? Bo już niewiele zostało.
Tutaj będzie niewiele zostało, tak. Tu będzie piekielnie ciężko, żeby oni się otrzepali już tutaj, no bo to jest tak, że na sportowiec na mistrzostwach świata już przyjeżdża przygotowany. Jedyne, co może zmienić, to takie podejście mentalne i taką wolę walki, determinację. Ale lekkoatletyka jest też sportem, który, no nie powiem, że jeden do jednego, ale w bardzo dużym stopniu realizacja planów zależy od przygotowania fizycznego. Jeżeli ktoś tej formy po prostu nie ma, to choćby nie wiem, jak miał żelazną głowę i jak bardzo był zdeterminowany, no to organizm ludzki po prostu nie będzie w stanie pewnych rzeczy zrobić. Nie rzuci dalej, nie skoczy wyżej, nie pobiegnie szybciej, ani nie wytrzyma dłużej danej prędkości, jeżeli chodzi o sporty wytrzymałościowe. Więc jeżeli chodzi o otrzepanie się, no to będzie proces, który będzie trwał pewnie sezon. Czyli na kolejny sezon wszyscy będą musieli usiąść ze sobą, usiąść z trenerami, usiąść ze swoim sztabem, usiąść z nami, ze związkiem, który będzie chciał pomóc, będzie próbował identyfikować przeszkody, które powstały i w jaki sposób je pokonać.
I zanalizujecie to wszystko, prawda? Te wszystkie porażki.
Tak jest. No to każdy będzie analizował. Oczywiście to jest sport indywidualny i oczywiście Polski Związek ma jakiś tam wpływ, tak, który jest częścią wspólną tych przygotowań. Może pilnować realizacji zgrupowań, może pilnować w jakich terminach te zgrupowania powinny być albo w jakich miejscach. Natomiast później to jest kwestia bardzo indywidualna. Zawodnicy też trenują sami w domu, zawodnicy też stawiają czoła swoim życiowym wyzwaniom, może ktoś bliski umrzeć, może nie być jakiś problem z rodziny,
się może
problem ze zdrowiem, tak. To jest, na to nie mamy wpływu, ale tu takich katalog przypadków pewnie jest bardzo różny, dla których tego medalu nie mamy. Natomiast damy sobie czas i przede wszystkim zadbamy o to, żeby ci młodzi, przyszli mistrzowie się rozwijali, no bo to już jest nasza przyszłość. My będziemy oczywiście dawali warunki jak najlepsze tej starszej kadrze, ale jak bierzemy pod uwagę to, jaki jest ten średni wiek z naszej kadry, to ona już rzeczywiście jest wiekowa. Ona będzie odmładzana. Po kolei słyszymy duże nazwiska, które kończą karierę, zbliżają się do końca kariery. Rekordzista Polski, chociażby Damian Cykier, mówi, że to będzie jego ostatni sezon. Anita Wodarczyk mówi, że jeszcze prawdopodobnie jeden pociągnie. Paweł Fajdek na razie mówi, że będzie walczyć, ale on też już jest najstarszym zawodnikiem w stawce startującej, więc to też już jest taki, można powiedzieć, ostatni dzwonek. I też właściwie jedna z ostatnich okazji też, żeby oglądać tych naszych mistrzów, tych starych, podziękować im za lata bardzo długiej i bardzo fajnej kariery. To zdecydowanie jest tak i będziemy ich wspierać tak, żeby oni jak najdłużej się pojawiali i byli inspiracją też dla młodych, niech ci młodzi mają kogo się uczyć.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.